Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry. Ze mną Organizacja Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie Inspiracje ze Słupska. Skróciłam nazwę.
Małgorzata Łosiewicz.
Robert Chomicki. Dzień dobry.
Witam was serdecznie w naszym studiu. Dziś będziemy poruszać dość, myślę, ważny temat, no taki, którym już powoli zaczynamy wszyscy żyć, a za moment żyć będzie cała Polska. Wybory. Idziemy na wybory.
Tak, myślę, że już cała Polska tym żyje, bo mamy prekampanię wyborczą, która trwa w najlepsze. Niektórzy porównują to do cyrku objazdowego, więc no, tej pracy przynajmniej u nas jest już coraz więcej, ale to będzie wyzwanie. Wyzwanie przede wszystkim frekwencyjne, ale też wyzwanie związane z obserwowaniem wyborów.
No to ja bym chciała, żebyśmy jeszcze naszym słuchaczom, tym, którzy nie są zorientowani, nie zdążyli być zorientowani, wyjaśnili, które wybory, w jakim czasie, kiedy?
Kiedy to tak naprawdę wszystko zależy od zarządzenia, które zostanie wydane, jeśli chodzi o same wybory, ale no, liczymy na to, że będzie to październik, wybory parlamentarne.
Mhm. Około 15.
Około 15. W kolejnym roku, w kolejnym rzucie będą samorządowe.
Tak, wybory samorządowe prawdopodobnie w kwietniu, aczkolwiek wszystko się może zdarzyć, bo dzieją się w tym roku duże cuda, łącznie z bardzo szybką nowelizacją kodeksu wyborczego i chociażby z racji tej szybkiej nowelizacji jest bardzo dużo działań, które musimy zrealizować, chociażby na tym poziomie lokalnym.
Co się zmieniło, słuchajcie?
Zmieniło się podstawowo to, że będzie więcej okręgów wyborczych, będzie więcej takich punktów, gdzie w zasadzie będą tworzone na szybko. Komisje będą tak naprawdę pracować w takim trybie ekspresowym. Ja sobie jestem przerażony tym, bo generalnie to, co się planuje, to nie wiem, czy te wybory będą tak szybko policzone i będzie można szybko uzyskać wyniki, tak jak do tej pory, chociaż pamiętamy, że ostatnie wybory samorządowe były podzielone komisje, była komisja, która przyjmowała głos, a potem druga komisja, która liczyła i te wyniki się opóźniły o dobę, a tak naprawdę teraz może być jeszcze dłużej.
A z jakiego powodu właśnie liczby tych okręgów zwiększonej?
Teoretycznie, znaczy tak, no jest powiedziane, że dlatego, żeby no, mogły dotrzeć osoby, które nie chodziły na wybory z różnych powodów, że było za daleko, że nie miały możliwości.
Czyli no, wykluczone były komunikacyjnie.
Tak, choćby. Teoretycznie tak, ale w praktyce wiemy, że osoby, które nie miały na przykład możliwości dotarcia, które są osobami z niepełnosprawnościami, były dowożone, lokalnie było zorganizowane, albo to robiły samorządy, albo to robiły organizacje pozarządowe i to funkcjonowało i wcale nie trzeba było tego zmieniać.
Albo w ramach samych podwózek sąsiedzkich. Znaczy problem polega na tym, że z racji tego też, że będzie tych okręgów więcej, no to i tych komisji będzie więcej, no to będą ludzie, którzy wcześniej na przykład nie angażowali się w ogóle w ten proces wyborczy, nie zasiadali w komisjach. Jakby ważne jest to, żeby w tym czasie przyswoić bardzo dużo wiedzy na temat swoich obowiązków i tego, co powinniśmy jako członkowie komisji zrobić, ale to też jest wyzwanie obserwacyjne, to znaczy, że będzie potrzebne więcej mężów zaufania i więcej społecznych obserwatorów wyborów i to dla nas też jest wyzwanie, ponieważ chcemy, żeby tych społecznych obserwatorów wyborów było w naszym regionie, w zasadzie praktycznie w każdej komisji, przy każdym lokalu wyborczym. No i jest to naprawdę wyzwanie, bo to zaangażowanie ludzi będzie bardzo, bardzo potrzebne.
No właśnie, a jak chcecie to zrobić? Będziecie nabór organizować? Jak to ma wyglądać?
Już robiliśmy to raz w poprzednich wyborach, gdzie zgłaszały się do nas osoby, robiliśmy im szkolenia, przygotowywaliśmy ich i dawaliśmy im zaświadczenia z naszej organizacji, że z takim zaświadczeniem mogli wejść i obserwować wybory. Pośredniczyliśmy także przy mężach zaufania te osoby, które po prostu skorzystały z tego, to brały udział właśnie w ten sposób, korzystały to osoby z całej Polski.
Warto podkreślić różnicę. Mężowie zaufania to osoby, które jakby wystawia komitet i mężowie zaufania mają troszkę szersze kompetencje niż społeczni obserwatorzy wyborów. Społeczni obserwatorzy wyborów to jakby są osoby, które jakby są oddelegowane od organizacji pozarządowych, które w swoim statucie mają zapisy odnośnie edukacji obywatelskiej, odnośnie praw i wolności związanych z demokracją.
Czyli wy to macie u siebie.
Tak, tak. My to mamy i jeżeli ktoś na przykład zastanawia się nad tym, żeby być takim społecznym obserwatorem wyborów i na przykład wie, że już chciałby brać udział w tym procesie wyborczym w taki sposób, to przede wszystkim ogólnopolsko Fundacja Odpowiedzialna Polityka organizuje takie szkolenia dla społecznych obserwatorów, które jakby przygotowują do pełnienia tej funkcji, przeprowadzają przez ten cały proces wyborczy. No i warto w tym momencie też nawiązać współpracę z organizacją pozarządową, która działa lokalnie właśnie w tym zakresie, żeby takie zaświadczenie uzyskać. Ale my też dla tych, którzy zdecydują się na ostatnią chwilę i też, którzy chcieliby lokalnie uczestniczyć, też przygotowujemy program szkoleń, program spotkań, też materiały takie, które pomogą zrozumieć ten proces i przede wszystkim prawa i obowiązki, które mamy jako obserwatorzy wyborów, ale też i jako mężowie zaufania, bo takie osoby też się do nas zgłaszają i wiemy, że też taką grupę do przygotowania będziemy mieć.
A jak długo trwają takie szkolenia? Co trzeba w ogóle zrobić? Czego się nauczyć, żeby zostać obserwatorem wyborów?
A przede wszystkim trzeba wiedzieć, co powinno się zadziać i dziać w lokalu wyborczym od samego otwarcia do zamknięcia, w jaki sposób powinien ten proces przebiegać.
Wydaje się oczywiste.
Tak, ale też jest bardzo dużo niuansów, czyli sama kwestia liczenia głosów, podejścia do osób, które chcą oddać swój głos, ochrona danych osobowych, ingerowanie w ten proces wyborczy, kwestia sprawdzania kart, chociaż my jako wyborcy też musimy zwrócić uwagę na to, czy karty, które utrzymujemy, mają wszystkie niezbędne pieczątki komisji na przykład, bo karty bez pieczątek są nieważne i nasz głos jest po prostu nieważny. Jest dużo takich niuansów i trzeba po prostu zwracać baczną uwagę. No najbardziej strategiczny jest ten moment liczenia głosów, więc tutaj to jest istotne, ale właśnie chociażby to takie samo podejście, żeby sprawdzić, czy przypadkiem komisja nie wywiera jakiegoś wpływu na głosujących podczas tego procesu i czy są przestrzegane wszystkie procedury, no to zależy tak naprawdę, jeśli chodzi o czas trwania, no to zazwyczaj jest to taki jeden dzień szkoleniowy do 6 godzin, ale my na przykład to też w okresie pandemii, kiedy były wybory prezydenckie, realizowaliśmy to w formule online, to były 2 spotkania, gdzie na pierwszym jakby przedstawialiśmy wszystko, przedstawialiśmy materiały, a drugie spotkanie to był taki czas, żeby odpowiadać na pytania, które nasuną się w międzyczasie. No i co najważniejsze też podczas wyborów, czy to samorządowych, czy to parlamentarnych, no pełnimy taki dyżur, jesteśmy wsparciem, jeżeli ktoś w lokalu wyborczym ma jakieś pytanie odnośnie samej procedury i nie jest pewien, czy jako mąż zaufania powinien zareagować, czy bądź jako społeczny obserwator wyborów powinien gdzieś to zdarzenie zanotować, no to wtedy dzwoni do nas i też odpowiadamy, bardzo szybko reagujemy na tą bieżącą sytuację.
A mężowie zaufania, oni też muszą przejść odpowiednie szkolenia, rozumiem, tak? Czy są wybierani po prostu odgórnie i tyle?
Znaczy mężowie zaufania sami się praktycznie zgłaszają do komitetów wyborczych. Komitety wyborcze dają im pismo, na podstawie którego są w danym lokalu, są mężem zaufania i pilnują tego wszystkiego, co się dzieje. Czy powinni przejść szkolenie? Tak, powinni przejść przeszkolenie, gdyż po prostu będą sami mogli szybko zareagować na pewne sytuacje i być pewni swoich praw i obowiązków. Natomiast czy robią to, to już jest druga, zupełnie inna sprawa. Tak? To jest ta sama sytuacja, jak wybierani są radni do urzędu gminy i czy ci radni są przygotowani? Nie są, to są po prostu też ludzie, którzy wystartowali, zostali wybrani, no i powinni też przejść przeszkolenie. I tak samo się dzieje na każdym etapie. Jeżeli się obejmuje jakąś funkcję społeczną, która jest ważna, to każdy powinien tą funkcję mimo wszystko być do niej przygotowany.
To prawda? Małgorzata, już nic nie chcesz dodać?
Tak, no to wszystko zależy od naszego podejścia. Myślę, że coraz więcej się mówi o tym rzetelnym przygotowaniu do procesu wyborczego, szczególnie, że naprawdę no, te zmiany zaszły, no, zmian generalnie nie powinno się wprowadzać w danym roku wyborczym i nie powinno się ich wprowadzać na ostatnią chwilę, więc tutaj myślę, że komitety już mówią o tym, że będą przygotowywały te osoby do pełnienia funkcji, więc jest to bardzo ważne, żeby znać swoje prawa, żeby znać swoje obowiązki i przede wszystkim to, że naprawdę wiele możemy zdziałać w tym lokalu wyborczym.
Każdego roku, może nie każdego roku, ale za każdym razem przy okazji wyborów przygotowujecie takie abecadło dla ludzi, nie tylko lokalnie, tak? Czyli właśnie tego, jak głosować, jak stawiać te krzyżyki. Przypomnijcie proszę, tak? Jak to wygląda? Czy one muszą być w odpowiednim miejscu? Jeżeli stawiamy 2 czy 3, to wtedy nasze głosy są nieważne.
Tak. Ważne jest to, żeby po pierwsze, jak otrzymujemy kartę, żeby ona miała wszystkie oznaczenia, wszystkie niezbędne pieczątki, to jest taka pierwsza podstawowa rzecz. Druga rzecz, no dajemy jeden głos na karcie. Tutaj w przypadku wyborów parlamentarnych, no one się różnią od wyborów samorządowych, więc tutaj musimy zwracać uwagę na to, co jest napisane na karcie i jaką kartę mamy. Czy to jest karta do Sejmu, czy to jest karta do Senatu, bo w obu przypadkach są różne systemy liczenia głosów. I ważne jest to, żeby ten głos oddany był krzyżykiem, czyli miejsce, punkt przecięcia się obu linii był w kratce. Jeżeli będzie poza kratką, on się nie spotka się w kratce, to niestety głos jest nieważny. Tak samo wszystkie domki, kwiatki, czy zbędne rzeczy, które się pojawiają na kartach wyborczych, a pojawiają się na kartach wyborczych.
No właśnie, widzisz, jak kiwam głową i myślę sobie, jak domki, kwiatki, przepraszam.
No niektórzy mają taką fantazję. Fantazję i też wrzucają takie karty do głosowania do sieci, wrzucają tego typu zdjęcia, więc to jest najważniejsza rzecz. No i przede wszystkim musi być zachowana prywatność. Musimy mieć ten czas na podjęcie decyzji, jeżeli jeszcze nie wiemy, na kogo chcemy oddać głos. No i co najważniejsze, tak, przygotowujemy do tego procesu wyborczego, informujemy o prawach wyborczych, bo to też nie jest tak, że musimy oddać głos w swoim miejscu zamieszkania, więc są spisy wyborców, rejestry wyborców, więc o tym też informujemy. No i co najważniejsze, cisza wyborcza, o której zdaje się każdy zapominać, szczególnie w sieci, ale ona też obowiązuje w tej przestrzeni internetowej, czyli w piątek od północy w zasadzie, od tych pierwszych minut soboty do zamknięcia lokali wyborczych, no jest bezwzględny zakaz agitacji politycznej, wyborczej. Ja wiem, że często pojawiają się różnego rodzaju sondaże nieoficjalne, jakieś ceny skupu warzyw i tak dalej, no ale jakby no to jest ta przestrzeń, w której powinniśmy pamiętać też o tym, żeby nie udostępniać różnego rodzaju postów, relacji na chociażby na Facebooku, bo robimy to z opóźnieniem i akurat wbijamy się w ciszę wyborczą, więc warto się tego wystrzegać. No i też sam monitoring materiałów wyborczych to jest duże wyzwanie.
No właśnie, to jest kolejna rzecz, o którą chciałam was zapytać, bo wy to robicie, no tak powiedziałabym, bardzo skrupulatnie, tak? Przy każdych wyborach można liczyć na to, że rozliczycie, wyciągniecie, tak, że po wyborach te wszystkie banery, które jeszcze wiszą, a wisieć nie powinny, i milion innych rzeczy, które się dzieją po drodze.
No myśmy już takich monitoringów zrobili bodajże 5. Wiem, że ideą naszą zaraziliśmy wielu aktywistów w całej Polsce, więc pewnie ta akcja nabierze już znacznie szerszego wymiaru.
Szczególnie, że przygotowujemy takie kompendium wiedzy, jak zrealizować monitoring u siebie.
I na pewno w tym roku też będzie realizowany. Będziemy badać każdy materiał wyborczy, który się nam pojawi w przestrzeni publicznej, a szczególnie w pasie ruchu drogowego, korzystając z dotychczasowej współpracy z Zarządem Infrastruktury Miejskiej, na pewno będziemy prowadzić właśnie w ten sposób, badać, czy ma to konkretny wymiar, czy zgodnie ze zgłoszeniem, czy wisi we właściwym miejscu zgodnie ze zgłoszeniem, a jeżeli się pojawia nadmiarowy sztuki, to na pewno będzie to zgłoszone i będzie szła za tym decyzja administracyjna.
Jest to o tyle ważne, że jest to pewnego rodzaju sprawdzian i test na uczciwość, jakby tego, jak komitety szanują mieszkańców miast, miasteczek, wsi i gmin. Tak naprawdę to są nasze pieniądze mieszkańców, które no, powinny wpływać do budżetu miast, do budżetu gmin. I no, to nie jest tak, że w czasie wyborów się należy, bo to jest też często rzecz, którą otrzymujemy w komentarzach. No nie, nie, no wybory to nie jest taki czas, że raptem zawieszamy obowiązujące prawo, szczególnie, że to kandydaci do Sejmu, Senatu są osoby, które jakby nad tym prawem pracują, tak? Więc no nie ma możliwości, żeby też nie ma naszej zgody na to, żeby to prawo łamać, szczególnie lokalnie.
No dobrze, ale to ja bym chciała, żebyśmy wyjaśnili, jak to wygląda. Każdy komitet zgłasza do Zarządu Infrastruktury Miejskiej liczbę materiałów, którą chce umieścić. Zakładam, że za tym idzie konkretna odpowiednia opłata w związku z tym. Liczba, miejsce, tak, i opłata, no i wymiary, bo to też jest ważne, czyli forma, w jakiej te plakaty, banery będą w mieście wisiały.
Bo to jest, właśnie opłata jest liczona za każdy metr kwadratowy, za każdy dzień w przestrzeni publicznej, więc stąd te parametry muszą się pojawić.
No i co najważniejsze, też czas, na jaki ta reklama zawiśnie i kiedy zostanie zdjęta. Wszyscy się sugerowali zawsze tym, że kodeks wyborczy tutaj zakłada, że wszystkie materiały wyborcze powinny zniknąć z przestrzeni publicznej w ciągu 30 dni, no ale to nie
po
jest
wyborach.
Tak, po wyborach, ale to nie jest tak, że wszyscy raptem mają 30 dni w gratisie, nie, no jakby tutaj musi być wszystko zgodnie ze zgłoszeniem.
Czyli generalnie, jeżeli na przykład wykupiliśmy 12 dni, powiedzmy, to od końca tego 12 to 30 jest liczone, ja to tak rozumiem.
Nie, nie, jak wykupiliśmy na 12 dni, to mamy na 12 dni.
No ale mówicie, że 30 dni po
30
mają...
dni daje kodeks wyborczy, że one mogą wisieć jeszcze w przestrzeni publicznej, ale jeżeli się decydujemy na te 30 dni, to za te 30 dni trzeba też zapłacić.
Okej, czyli to nie jest tak, że dostajemy potem czas na to, żeby je sprzątnąć? Nie, bo to jest, one wiszą i to jest jakby czas, za który powinni kandydaci zapłacić.
Zgodnie z kodeksem wyborczym, to po tych 30 dniach one muszą bezwzględnie zniknąć.
No dobrze, czyli w sytuacji, kiedy przedłużony zostaje ten czas, tych 12 dni już tutaj... tego się trzymajmy, naliczona powinna być dodatkowa opłata za te
nadmiarowe. Tak i tak się też dzieje. Pamiętajmy, że to jest praktycznie dziesięciokrotność opłaty, więc tutaj jak mamy 3 zł za metr kwadratowy za każdy dzień, to po tym terminie już płacimy 30 zł za metr kwadratowy za każdy dzień.
No i w poprzednich monitoringach niektórzy kandydaci naprawdę się na tym przejechali, czyli właśnie na tych karach, bo tak naprawdę gdyby mieli uiścić opłaty, no to byłaby to naprawdę niewielka kwota, 500 zł, 700 zł, a tutaj no niestety...
5, 6, 7 tysięcy.
Czyli taki już bolesny, powiedziałabym, zastrzyk musieli finansowy...
Zastrzyk do naszego budżetu miasta.
Tak, tak, to miałam na myśli absolutnie. Czy te opłaty, rozumiem, za reklamę, tak to nazwijmy, w przestrzeni publicznej, w każdym mieście, w każdej gminie są różne? Czy one są regulowane?
One są przyjmowane uchwałą Rady Gminy.
Po prostu.
Po prostu.
I myślę, że to też będzie zadanie dla nas, żeby w tym roku zadbać o to, żeby te opłaty zostały zwiększone.
A jakie były do tej pory? Tak jak mówisz,
mówiłem, 3 zł za metr kwadratowy za każdy dzień.
Okej. Okay.
Dziesięciokrotność to jest kara, a tak to jest te 3 zł.
Czyli niewiele tak naprawdę.
Niewiele, to są naprawdę niewielkie pieniądze.
No i trzeba pamiętać też o tym, że u nas jest przyjęta uchwała Rady Miasta, uchwała krajobrazowa, która jakby, to jest kolejne narzędzie, dzięki któremu możemy rozliczać te reklamy w przestrzeni publicznej, by jakby umieszczenie, kodeks wyborczy, umieszczanie reklam w pasie ruchu drogowego, to jest jedna rzecz, ale właśnie chociażby ta uchwała krajobrazowa i zastosowanie się do tych lokalnych przepisów jest bardzo istotna, bo to jest z kolei, mówię, kolejne narzędzie, przy którym można natknąć się na kary, jeżeli nie stosujemy się do wytycznych.
No i to będzie taka ciekawostka w tym roku, że komitety, zgłaszając właśnie swoje banery, swoje reklamy wyborcze, będą musiały zarówno wystąpić o zgodę do zarządcy, czyli do Zarządu Infrastruktury Miejskiej, jak i do Urzędu Miasta, do Wydziału odpowiedzialnego właśnie za uchwałę reklamową.
Mhm. Czyli planowania przestrzennego.
Dokładnie tak.
I tutaj na przykład mogą się zdziwić, nie powieszą już takiego baneru na płocie na przykład, bo nie będzie spełniał.
Uchwała ta reklamowa powoduje, że tak naprawdę nawet na prywatnej posesji ona też obowiązuje.
Tak,
więc
ja dlatego
tak
mówię,
naprawdę...
że już nie powieszą na płocie. Po prostu.
Więc wtedy, gdzie czasami jest właśnie z tymi prywatnymi posesjami jest tak, że czasami nie jest to już w pasie ruchu drogowego, więc tutaj nie obowiązuje to zgłoszenie do Zarządu Infrastruktury Miejskiej, chociaż no, powinni w tym momencie osoby, które umieszczają taki materiał wyborczy, powinny uzyskać zgodę właściciela. no to w tym momencie można jeszcze właśnie się załapać na tą uchwałę reklamową i to jest ważne, jeżeli chcieliby Państwo zrealizować taki monitoring u siebie, to oczywiście zapraszamy do kontaktu i śledzenia naszych mediów społecznościowych, bo niedługo to wademekum się pojawi i tam jakby dzielimy się tym doświadczeniem ze wszystkich monitoringów i zwracamy szczególną uwagę na co trzeba się przygotować, bo tak naprawdę czasu zostało niewiele, a najważniejsze to też oprócz przygotowania samych materiałów, informacji, jest porozumienie z zarządcą dróg, ale też i zebranie takiej grupy osób, która nas wspomoże w tym monitoringu. No i najważniejsze też, żeby sprawdzić, czy w danym mieście, w danej gminie nie ma takiej uchwały reklamowej, która jest takim dodatkowym kwiatkiem do naszego bukietu monitoringowego.
Jakie najczęściej błędy były popełniane do tej pory, z tych, które wyłapaliście?
Na przykład wieszanie plakatów na tych dyktach takich pilśniowych i branie pod uwagę wymiaru plakatu, a nie dykty, bo w tym momencie ta dykta zajmuje tą przestrzeń, a nie plakat. To jest chyba było najczęstszy takim błędem.
A druga rzecz to, wiszą inne plakaty, to i ja sobie dorzucę, czyli w takich bardziej strategicznych miejscach dorzucanie swojego plakatu, licząc na to, że już ktoś się tego nie zauważy. A właśnie szczególnie w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego, czy wyborów prezydenckich jest o tyle łatwiej, że te materiały w przestrzeni publicznej pojawiają się w strategicznych miejscach, w konkretnych węzłach komunikacyjnych i nie są tak rozsiane, jak w przypadku wyborów samorządowych. Tak. Ale tak, czyli ktoś, wisi jakiś plakat, to ja sobie powieszę, to był taki drugi błąd.
No
trzeci.
I trzeci to mi się od razu nasuwa na myśl, gdzie brano na przykład dużą liczbę banerów, powiedzmy tam około 100, a powieszę 110, bo kto będzie liczył te 100 i się doliczy tych 10.
A to proszę niespodzianka.
Tak, były to
Stowarzyszenie Inspiracje, rozwoju Inspiracje, chodzi liczy.
A to nie tylko my, bo tak naprawdę bardzo ważne jest zaangażowanie mieszkańców, mieszkanek, którym jesteśmy zawsze przy każdym monitoringu bardzo wdzięczni, ponieważ no jakby celem tego monitoringu też jest to, żeby zaangażować mieszkańców do tego, żeby świadomie patrzyli na miasto i tak naprawdę no, umieszczając informacje, gdzie w danym miejscu pojawią się materiały wyborcze, no bo to jest ważne, żeby każdy z nas, każdy z mieszkańców miał bieżący dostęp do tego, gdzie co może wisieć, to tak naprawdę ten monitoring można realizować przy okazji spaceru z psem, przy okazji pójścia do sklepu i tak naprawdę niewiele trzeba. Zresztą październik jest też dość przyjemnym czasem. Mamy nadzieję, że będzie ładna pogoda na spacery.
I złota polska jesień.
Tak, i złota polska jesień, więc to też jest taki szczególny czas, że warto po prostu spędzić go na świeżym powietrzu i przy okazji właśnie realizować ten monitoring.
Mhm. O czym warto pamiętać przy okazji tych najbliższych wyborów?
Żeby świadomie podjąć decyzję wyborczą, żeby przede wszystkim pójść na wybory, bo ta frekwencja jest bardzo istotna i nasz głos jest bardzo, bardzo ważny, więc przede wszystkim nie odpuszczać, namawiać swoich znajomych, namawiać rodzinę, ale też jeżeli właśnie widzimy, że ktoś nie ma jak dotrzeć do lokalu wyborczego, żeby zgadać się z sąsiadami, zorganizować taką podwózkę, żeby rzeczywiście zadbać o to, żeby jak najwięcej osób wzięło udział w wyborach. To jest najważniejsze. Mhm.
Znaczy ja to a propos tej podwózki, to jest też to, o czym mówiliście na początku, że ja nie zauważyłam w Słupsku i tu w regionie problemów z tym, żeby dojechać czy dowieźć kogoś do lokalu wyborczego, bo i samorządy prężnie działały naprawdę i organizacje pożytku publicznego, tak jak mówicie, i rzeczywiście to było tak według mnie dobrze skoordynowane wszystko, że naprawdę nie trafiły do nas sygnały, że komuś się nie udało, tak?
Tutaj trzeba mieć na względzie dwa aspekty. Po pierwsze jest to niedziela, więc transport, komunikacja publiczna no, nie funkcjonuje tak jak zazwyczaj.
No to możemy apelować do Zarządu Infrastruktury Miejskiej.
Tak, znaczy w naszym regionie nie ma takiego, ten problem nie jest tak nasilony, ale w innych regionach i w innych województwach, w których pracujemy, czyli na przykład województwo zachodniopomorskie, lubuskie, no to są tam czarne dziury, jeśli chodzi o komunikację publiczną i tam naprawdę nie ma jak dotrzeć. Nawet w ciągu tygodnia dnia, żeby załatwić najbardziej istotne rzeczy, więc no, ludzie są skazani tak naprawdę na łaskę, niełaskę
sąsiadów,
być może na autobus, do którego na przystanek muszą dojść 5 kilometrów, albo niektórzy 16 i też mamy takie, znamy takie przypadki, gdzie to no niestety wydaje się absurdem, ale tak jest, że ten transport publiczny, a w zasadzie jego brak determinuje nasze życie codzienne, więc no przede wszystkim są takie regiony i warto się rozejrzeć dookoła, czy rzeczywiście wszyscy będą mieli jak dotrzeć, bo to jest nasze prawo i po prostu korzystajmy z niego.
Ale mimo wszystko też apeluję, nawet jak w Słupsku mamy dobrze skomunikowane nasze miasto, to mimo wszystko warto się zgadać z sąsiadami, z którymi ciężko się na przykład poruszać, a my na przykład możemy podjechać samochodem, żeby podwieźć, a potem odwieźć do domu i zawsze tych głosów będzie więcej. Wszyscy będziemy mieli poczucie dobrze spełnionego obowiązku.
Niezależnie od wyborów i preferencji, chodzi o to, żeby po prostu pójść i oddać głos.
No tak, bo wspólnie tworzymy ten kraj i no, ważne jest, żeby nasz głos też wybrzmiał w przestrzeni publicznej.
Tak jest.
Drodzy Państwo, na koniec chciałabym zapytać Was, gdzie szukać informacji? Mówicie w Ademekum już za chwilę.
Tak, w Ademekum już za chwilę, przede wszystkim na naszym Facebooku Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje.
Organizacja pożytku publicznego, to dodam ja.
Tak, więc przede wszystkim tam będą się też na bieżąco pojawiać informacje, zresztą też dla lokalnych aktywistów, tutaj przy współpracy z Fundacją Batorego i akcją Masz Głos, z którą jesteśmy związani już od kilku lat, też będziemy przygotowywać takie scenariusze do tego, jak włączyć kandydatów i kandydatki na posłów, posłanki, senatorów, senatorki, no, w życie lokalne i będziemy zachęcać do takich działań lokalnych i też profrekwencyjnych u siebie w regionie.
A będziecie przybliżać sylwetki?
Jeszcze nie mamy opracowanego planu, więc jeszcze trudno nam powiedzieć. Na pewno będziemy myśleć, jak najlepiej tutaj wszystkim ukazać tych kandydatów, żeby mogli ludzie świadomie podjąć ten głos. Więc to, ale jak jeszcze to będziemy robić, to jeszcze żeśmy nie doszli do tego. Jesteśmy w tej chwili na etapie współpracy, rozmowy z Fundacją Odpowiedzialna Polityka. Będziemy nad tym też debatować. No i na pewno pewnie jeszcze będziemy wielokrotnie gościem tutaj u Pana Państwa i wielokrotnie
na bieżąco będziemy
mówić.
Tak monitorować.
Na pewno takie rzeczy realizujemy przy wyborach samorządowych. Być może to jest dobry czas, żeby po raz pierwszy zrobić to przy wyborach parlamentarnych.
No to ja trzymam kciuki i zachęcam, bo rzeczywiście ułatwi to wszystkim, myślę, sprawniejsze podjęcie decyzji, bo jeśli w jednym miejscu znajdą informacje dotyczące kandydatów, ich programów przede wszystkim, bo to o to chodzi, to też łatwiej będzie podjąć pewne decyzje.
Na pewno chcemy zadać pytanie kandydatkom i kandydatom o najważniejsze kwestie związane z naszym regionem, więc wszystkie odpowiedzi bądź ich brak będziemy skrzętnie odnotowywać. No i zachęcamy Państwa do tego, żeby zaangażować się w ten proces wyborczy i zostać społecznym obserwatorem wyborów, więc zachęcamy serdecznie do kontaktu. Pomożemy przebrnąć przez ten proces wyborczy łatwo, szybko i przyjemnie.
Drodzy Państwo, Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracji, Organizacja Pożytku Publicznego, Małgorzata Łosiewicz, Robert Chomicki byli Państwa i moimi gośćmi. Joanna Merecka, bo też kłaniamy się do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Razem łatwiej.